Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Pierwszy Koryntian, 12 rozdział i przeczytamy jeden werset, przynajmniej na początku kazania. W jego trakcie będziemy jeszcze wracali do innych fragmentów Pisma, ale rozpocznijmy od tego. Pierwszy Koryntian, 12 rozdział, 13 werset. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Jeszcze raz. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za bogactwo Twojej łaski i mądrości, którą nam objawiłeś. Panie, dziękujemy Ci za to, że mamy Pismo Święte, które jest dla nas drogowskazem i mapą w naszym życiu. Daj, Panie, ilekroć zbłądzimy, wracali właśnie do Twoich drogowskazów, do Twoich prostych ścieżek. Panie, rozświetlaj nasze życie i prosimy Cię, abyś teraz błogosławił ten czas, kiedy zwracamy się do Twojej mądrości, abyś, Panie, nas pouczył, aby Twoje słowo było naszym życiem i naszą mądrością. Amen. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że chcę rozpalić ognisko na obozie. Tutaj nie, tu się nie martwcie. Zresztą są czujniki antyalarmowe, by się wszystko wyło. Ale na obozie chcę rozpalić ognisko. Rozglądam się i widzę powieszoną gdzieś przy drodze flagę naszego kraju. I teraz pytanie. Czy jej spalenie byłoby uzasadnione, gdybym uzasadnił, że flaga w zasadzie kawałek szmatki, kawałek biało-czerwonego materiału. Po co aż tak przywiązywać się do kawałka materiału? Tak? Czy taka argumentacja uzasadniałaby spalenie flagi Polski, mówiąc, a to jest kawałek szmatki? I zdecydowanie nie byłoby to słuszne i uzasadnione. Dlaczego? Dlatego, że flaga ojczyzny, flaga kraju, to jest coś więcej niż kawałek materiału. Tak? Wiemy dobrze, że flaga reprezentuje kraj, reprezentuje jego wartości, historię i spalenie jej przez jakąś osobę pokazywałoby, jaki ma stosunek do i samej flagi, i nawet danego kraju, jego wartości, jego historii i tak dalej. W 1992 roku na antenie stacji telewizyjnej znana wokalistka, niektórzy z nas pewnie znają, Sinead O'Connor, podarła zdjęcie papieża Jana Pawła II na znak protestu przeciwko tuszowaniu zbrodni molestowania dzieci przez księży w Irlandii. I to, co ważne, jeśli chodzi o to wydarzenie, to, że każdy poznał stosunek tej wokalistki, Sinead O'Connor, do samego papieża i do kościoła poprzez gest, który wykonała nie wobec niego fizycznie, ale wobec zdjęcia przywódcy danego kościoła. Każdy zgodził się z tym, że to, jak potraktowała zdjęcie papieża, świadczy o jej stosunku do samego papieża. Kiedy na przykład oglądamy wiadomości telewizyjne i widzimy, że islamscy ekstremiści palą flagę amerykańską na ulicy, to dobrze rozumiemy, że tu nie chodzi o to, żeby się ogrzali przy ognisku. Dobrze wiemy, że tak naprawdę robiąc to, manifestują swoją pogardę wobec samej Ameryki, jej wartości, jej polityki, jej wojska, sposobów działania itd., itd. I teraz pamiętając o tym wszystkim, przechodzimy do samego chrztu. Chrzest nie jest zwykłym kontaktem z wodą. Tak, owszem, Emilka, Malwinka, Kamil zostali umoczeni dzisiaj, czy zamoczeni, ale chrzest sam w sobie nie jest zwykłym zamoczeniem bez żadnej duchowej rzeczywistości. Chrzest nie jest zwykłym zamoczeniem bez duchowej rzeczywistości. Oczywiście podczas chrztu używamy wody powszechnego użytku. Tak jak wiemy, flaga jest zrobiona ze zwykłego materiału, a zdjęcie papieża jest zrobione ze zwykłego papieru fotograficznego. Kiedy chrzcimy, nie dodajemy nic magicznego do wody. Nie dodajemy do H2O jakiegoś, do mieszki jakiegoś magicznego, nieznanego nikomu pierwiastka, który używany jest tylko w kościele. To nie jest tak, że mamy receptę na zamianę wody w coś magicznego. Ale Bóg wybrał wodę. Zobaczcie, środek, narzędzie codziennego użytku, i używa jej w bardzo ważnym celu, podczas ważnej ceremonii, podobnie jak flaga. Woda w momencie chrztu niesie bardzo ważny komunikat. Tak jak z flagą, mamy odpowiednie ułożenie kolorów, kształtów, co wyraża wartości danego kraju. Podobnie chrzest jest użyciem wody przez Ducha Świętego w kontekście inicjacji danej osoby jako ucznia Jezusa. I teraz, czego chrzest dzisiaj nie uczynił, bo od tego tutaj zaczniemy. Czego chrzest dzisiaj nie uczynił wobec Emilki, Malwinki i Kamila? Na pewno nie zagwarantował im życia wiecznego. Tak? Chrzest nie jest biletem do nieba. Pismo Święte mówi, że jesteśmy zbawieni nie przez sakrament chrztu, ale jesteśmy zbawieni przez żywą wiarę w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. List do Efezjan, 2:8 mówi, łaską zbawieni jesteście przez wiarę, nie z uczynków. I to nie z was. To jest Boży dar, aby się nikt nie chlubił. Tak? Chrzest nie jest zwieńczeniem jakiejś wędrówki do nieba, stwierdzeniem, o tak, już mam życie wieczne. Jest raczej początkiem. Chrzest nie jest nagrodą, nie jest nagrodą dla dojrzałych, dla tych, którzy nie mają żadnych problemów z grzechami. Chrzest nie jest nagrodą za naszą pobożność, nie jest nagrodą za nasz wiek czy dojrzałość. Chrzest raczej, tak jak mówi Pismo Święte, inauguruje życie w Bożej rodzinie i jednocześnie wzywa nas do tego, żebyśmy rośli, dojrzewali w naszej dojrzałej, mam nadzieję, taka powinna się stawać, ewangelicznej wierze. Czyli nie mówimy, najpierw rośnij, dojrzewaj, a potem damy ci chrzest, a potem cię nakarmimy przy stole pańskim. Kiedy już będziesz syty, najedzony, wtedy cię zaprosimy do stołu. Kiedy już będziesz mega duchowy, wtedy cię zaprosimy do chrztu. Tak to nie działa, nie taka jest kolejność w Piśmie Świętym. Ilekroć dzisiaj ochrzczone osoby wspomną dzisiejszy dzień, powinny sobie przypomnieć, do czego wezwał was dzisiaj Chrystus. Powinniście sobie przypominać, kim jesteście w Chrystusie. I teraz, skoro chrzest automatycznie nikomu nie daje życia wiecznego, mam nadzieję, że nikt z was w taki sposób przynajmniej nie myślał na temat chrztu, ale jeżeli chrzest automatycznie nie załatwia sprawy mojego zbawienia, to co zmienia? Co w ogóle chrzest nam daje? Biblia mówi, że oczywiście daje nam wiele rzeczy i teraz kilka z nich. Po pierwsze, to jest ten fragment, który czytaliśmy na początku kazania. 1 Koryntian 12:13. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. W jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czyli po pierwsze, chrzest wprowadza cię do rodziny Bożej. Odtąd jesteś częścią Kościoła, ciała Chrystusowego. Po drugie, chrzest nadaje ci imię ucznia Jezusa Chrystusa. Ewangelia Mateusza 28:19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. W jaki sposób? Chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i ucząc przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Czyli chrzest jest, można powiedzieć, nadaniem Emilce, Kamilowi, Malwince oficjalnie imienia ucznia Chrystusa. Po trzecie, chrzest utożsamia nas z Chrystusem. To się łączy z tym, co przed chwilą powiedziałem. List do Galacjan 3:27 mówi, że wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przeoblekliście się w Chrystusa. Czyli chrzest niejako łączy nas, utożsamia nas z Chrystusem, jest jak ślub, który łączy dwie osoby w jedno ciało. Chrzest łączy nas w Chrystusa, czy z Chrystusem. Dalej, chrzest inauguruje nowe życie, tak jak przejście przez Morze Czerwone inaugurowało nowy okres, nowy etap w życiu Izraelitów, którzy wyszli z niewoli egipskiej. Tak, chrzest nie zagwarantował im wejścia do ziemi obiecanej, ale chrzest w realny sposób oddzielił ich od starego życia w niewoli. To samo chrzest czyni względem nas. Oddziela nas od starego życia i przenosi do królestwa, do nowego życia. Jesteśmy teraz na tym etapie pielgrzymki, tak jak Izraelici po wyjściu z Egiptu, po tym jak przeszli przez Morze Czerwone, szli do ziemi obiecanej. I w końcu przekazuje przywileje niedostępne osobom spoza Kościoła. Mówię o takich rzeczach jak duszpasterska troska i opieka. Mówię o takich rzeczach jak udział w Wieczerzy Pańskiej, społeczność z braćmi, siostrami, wpływanie na kształt Kościoła itd., itd. Czyli odtąd, od dzisiejszego dnia, wszystko co Emila, Kamil i Malwinka będą czynili, będziecie to czynili jako uczniowie Jezusa. Tak, odtąd do końca waszych dni już nie będzie nieochrzczonej Emilki, nieochrzczonego Kamila i nieochrzczonej Malwinki. Kogoś takiego już nie ma. Aby zobrazować jeszcze bardziej, to, co się dzieje podczas chrztu, przywołajmy przykład małżeństwa. Tak? Pomyślcie, piękna panna młoda, odziana w białą suknię, welon, stoi obok przystojnego młodzieńca w garniturze, który bierze ją za rękę i mówi: biorę cię za żonę, ślubuję ci wierność, znakiem tego jest nałożenie obrączki na palec. I teraz pomyślcie, czy ta kobieta, czy jego narzeczona, no w tej chwili już żona po zaślubinach, czy jego żona została zmieniona? Czy nastąpiła jakaś zmiana w niej? Ktoś mógł powiedzieć, no żadna zmiana nie nastąpiła. Po pierwsze, obrączka to jest zwykły kawałek metalu. To, co wypowiedział pan młody, panna młoda również, to są zwykłe słowa, których człowiek wypowiada mnóstwo w ciągu tygodnia. Co więcej, jest to jakaś regułka, słowa ułożone w jakąś formalną, powtarzalną regułkę. Czyż nie używamy w naszym codziennym życiu słów wierność, miłość? Nawet mówimy, ale przysięgam ci, że to jest prawda. Co więc nagle to słowa, kawałek metalu, uroczyste, zmieniają w jakiejś ceremonii? Czyli, owszem, przysięga małżeńska nie zmieniła automatycznie natury panny młodej czy pana młodego, tak? Wciąż to jest ta sama osoba. Tak jak chrzest nie zmienił dzisiaj natury Emilki, Kamila czy Malwinki, to wciąż jest Kamil, to wciąż jest Emila, to wciąż jest Malwinka. Nie jesteście jakimiś mega ludźmi, jakimiś mega duchowymi ludźmi od dzisiejszego dnia, nie jesteście. Ale mimo tego wiele się zmieniło w waszym życiu od tego momentu. W podstawowym sensie jesteście jednak kimś innym, niż byliście jeszcze godzinę temu. Jesteście ochrzczonymi uczniami Jezusa Chrystusa. Tak? To jest dużo, to jest wiele. I wszystko, co będziecie czynili, będziecie robili jako osoby, które mają na sobie tą chrystusową pieczęć. Bez względu na to, czy to będzie dobro i pobożność, czy też, mam nadzieję, że tego będziecie unikali, grzech. Czyli odstępstwo, apostazja, odejście od wiary wielu ochrzczonych ludzi nie powoduje, że ich chrzest przestał być chrztem. Grzeszą jako ochrzczeni ludzie. Kiedy mężczyzna i kobieta przyszli przed duchownego czy przed urzędnika stanu cywilnego, żeby zawrzeć związek małżeński, przyszli jako dwie oddzielne osoby. Kiedy ceremonia się zakończyła, padły pewne słowa wobec zgromadzonych świadków, zostały wykonane pewne gesty, użyte pewne symbole, ich status się zmienił. Tak? Zmieniła się natura ich więzi, zmieniła się natura ich relacji. Zostali złączeni przymierzem małżeńskim i stali się jednym ciałem, tak jak mówi Pismo Święte. I ta zmiana najczęściej jest wyrażana przez opuszczenie rodziców, przez przyjęcie przez pannę młodą nazwiska swojego męża. Czyli zobaczcie, dzieje się coś, co nie miało miejsca wcześniej. Mają nowe odpowiedzialności, nowe przywileje, nowe nazwisko i tak dalej, i tak dalej. Jak to się stało? I znowu, przez pewne gesty, przez pewne symbole, przez pewne przedmioty, które Bóg honoruje jako środki zmieniania rzeczywistości. Niektórzy pytają, no dobrze, czy w takim razie chrzest sam w sobie zmienia to wszystko? Zmienia relacje danej osoby w stosunku do Boga? I odpowiedź brzmi, nie chrzest sam w sobie. To Bóg poprzez chrzest zmienia rzeczywistość. To Bóg poprzez chrzest działa. Nie jesteśmy sakramentalistami, którzy wierzą w czynność samo w sobie. Wierzymy, że to Bóg zmienia. Chrzest to jest Jego dzieło. Chrzest to jest Jego język komunikacji. To jest Jego środek działania. Dlatego nie wolno nam o chrzcie kiedykolwiek, w stosunku do kogokolwiek, powiedzieć, ach, zwykłe polanie wody. A jakie to ma znaczenie? Przecież 90% mieszkańców naszego kraju żyje tak, jakby chrztu nigdy nie miała. To było zwykłe polanie głowy. Jeszcze na głowę poganina ktoś dodaje. Pusty rytuał. I słuchajcie, jeżeli ktoś tak mówi o chrzcie, to nie powinno nas dziwić, kiedy tak mówią na przykład antyklerykałowie, czy nie wiem, posłowie ruchu Palikota na przykład. To mnie nie dziwi, kiedy ktoś z tego środowiska mówi o chrzcie. A zwykła religijna ceremonia, pusty rytuał, polanie głowy. Jakie to ma znaczenie? No żadnego nie ma znaczenia. Ale kiedy o chrzcie w taki sposób mówi chrześcijanin, to wtedy to jest naprawdę niepokojące. Dlatego, że o Bożych narzędziach łaski nigdy nie wolno nam mówić jako o pustych rytuałach. O Kościele na przykład. Nigdy nie wolno nam mówić, że Kościół jest jakąś zwykłą ludzką religijną instytucją. Oczywiście ma struktury, Kościół ma struktury, ma sakramenty, ustanowienia, zgromadzenia, zarządzanie i tak dalej, ale przede wszystkim Kościół jest organizmem, jest ciałem Chrystusa. O nabożeństwie nie wolno nam mówić, że to jest jakieś, nie wiem, zwykłe przedstawienie bez żadnego znaczenia. O Wieczerzy Pańskiej nie wolno nam mówić, że to jest zwykły posiłek, w czasie którego ma pracować nasz mózg i przypominać sobie to, co się wydarzyło 2000 lat temu na krzyżu. O opuszczeniu Kościoła również nie wolno nam mówić, jak o skreśleniu, nie wiem, naszego syna czy córki z klubu sportowego albo z kółka łowieckiego. Tak? Kościół to nie jest klub sportowy, gdzie można się zapisać, wypisać. To jest ciało, to jest organizm. I każde odejście każdego członka, dla mnie jako pastora, mam nadzieję, że dla was również, no jest czymś, jest bardzo bolesną duchową operacją, a nie, no dobra, pozwolę, że cię wykreślę. Do widzenia. To jest bolesne, dlatego że Kościół jest organizmem. Odcięcie ręki boli. Czyli Bóg działa, Bóg oddziałuje na nasze dusze poprzez widzialne znaki, poprzez widzialne symbole. Czyli Milko, Kamilu, Malwinko, Bóg przez chrzest utożsamił was z Chrystusem. Tak? Staliście się częścią Jego widzialnej rodziny, Kościoła. Tak? To jest ogromna łaska, to jest ogromne błogosławieństwo. To jest środek, poprzez który Bóg nas wszystkich utrzymuje w wierze. Wczoraj na Rangerach, na zgrupowaniu, na zbiórce skautingu chrześcijańskiego Royal Rangers, dziewczyny użyły ilustracji, którą może znacie, sznurka, tak, mamy kawałek sznureczka, który chwytamy, łatwo można go rozerwać. Kiedy dołożymy następny tej samej grubości, no, bierzemy dwa naraz, no już jest o wiele ciężej. No może jeszcze damy radę, ale kiedy dochodzi trzeci, czwarty i kolejny, nagle robi się z tego gruby sznur, którego nie przerwiemy, ciągnąc za dwa końce. I to jest też obraz tego, jak powinna wyglądać nasza wiara. Jeżeli jesteśmy sami, jeżeli jesteśmy osamotnieni, poza społecznością Kościoła, ciała Chrystusowego, bardzo łatwo jest, że tak powiem, urwać, zakończyć, stłumić naszą wiarę. Ale kiedy jesteśmy razem, kiedy uczestniczymy w nabożeństwach, kiedy mamy społeczność, kiedy interesujemy się sobą nawzajem, no inaczej to wygląda. Kościół to nie jest tylko wykonanie religijnej ceremonii w niedzielę rano, ale to jest społeczność z Chrystusem i wierzącymi. Także pamiętajmy, co Bóg dał nam w chrzcie. Kiedy moje dzieci na przykład czasami broją, biorę je na stronę i mówię, słuchaj, pamiętaj o tym, nie mówię tego zawsze, ale od czasu do czasu, bo to trzeba czasami przypomnieć. Słuchaj, pamiętaj o tym, co Bóg powiedział ci w chrzcie, że jesteś królewskim synem, że jesteś królewską córką, że jesteś uczniem Jezusa. Dlatego zachowuj się jak uczeń Jezusa. A uczeń Jezusa nie powinien na przykład dokuczać siostrze czy bratu, nie powinien kłamać, możemy dalej, nie wiem, mówić. Uczeń Jezusa nie powinien przeklinać, używać plugawych słów. Uczeń Jezusa nie powinien kraść. Uczeń Jezusa nie powinien opuszczać niedzielnych nabożeństw. Uczeń Jezusa nie powinien unikać czytania Pisma Świętego, modlitwy, uciekać od nauki, pracy. Tak? Innymi słowy, nie deptaj, jeżeli jesteś ochrzczony, to nie deptaj daru od Boga. Nie deptaj pieczęci, którą nosisz na sobie. Niektórzy o chrzcie myślą tak, jak leniwy mąż myśli o małżeństwie. Poślubiłem ją, najważniejsze już mam za sobą. Teraz cokolwiek bym nie zrobił, to chyba nie odejdzie ode mnie. No, jest żoną, rozwód to duże, wiele formalności. Poza tym Kościół zabrania. Mogę przestać się starać. Mogę przestać zabiegać o nią. Już ją zdobyłem. I skutkiem przenoszenia takiego myślenia na chrześcijaństwo jest właśnie byle jakość chrześcijaństwa. Jestem ochrzczony. Swoje zrobiłem. No to teraz komunię chyba mogę dostać. Bierzmowanie chyba mogę dostać. Ślub kościelny chyba mogę dostać. Chrzest otworzył mi drzwi do wielu innych, nie wiem, rytuałów. Chrzest, podobnie jak zaślubiny w przypadku małżeństwa, to jest początek. To nie jest koniec. Myślenie, że chrzest załatwia mi sprawę szczęścia na ziemi i w niebie, to jest wielki błąd, który odwodzi ludzi od potrzeby nawrócenia. Tak? Jeszcze raz powiem, chrzest nie załatwia sprawy twojego zbawienia, chociaż jest środkiem łaski, które ma cię prowadzić ku zbawieniu. Podobnie jak ślub. Jest środkiem Bożej łaski, które ma prowadzić do zbudowania szczęśliwego małżeństwa przez całe życie. Chrzest rozpoczyna proces uczniostwa, włącza cię do społeczności ludu Bożego. 1 Koryntian, 10 rozdział. Fragment, który wielu z was zna. Chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. Tak mówi tutaj o Izraelitach, którzy wyszli z Egiptu. Wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynie, a stało się to dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Zobaczcie, apostoł Paweł przyrównuje tutaj chrzest do przejścia przez Morze Czerwone, do chrztu w Mojżesza, tak jak nazywa to przejście przez Izraelitów. Czyli chrzest jest wydarzeniem granicznym, jest wydarzeniem przełomowym. Tak jak wody Morza Czerwonego oddzieliły Izraelitów od Egiptu, tak woda chrztu oddziela nas od życia w grzechu. Wody morza dla Izraelitów były błogosławieństwem, bez dwóch zdań. Chrzest bez dwóch zdań jest błogosławieństwem. Ale zobaczcie, tak jak ochrzczeni w Mojżesza Izraelici, którzy przeszli przez Morze Czerwone, rzeczywiście wyszli z Egiptu, w pewnym momencie zatęsknili. Ale wiesz, Mojżeszu, tu na pustyni same problemy. Susza, głód, skorpiony, wrogie ludy. W Egipcie, co prawda, byliśmy niewolnikami, ale przynajmniej mieliśmy minimum socjalne, było nam dobrze, mieliśmy gdzie spać, nie dotykał nas głód czy susza. I zobaczcie, tak samo jest czasami z nami. Tak, wyszliśmy, przeszliśmy przez te Morze Czerwone. Chrzest jest tego symbolem. Ale czasami zdarza się, no, nawarstwiają się różne problemy dnia codziennego i mówimy, a, dam sobie spokój z tym Chrystusem. To jeszcze potęguje moje problemy. Przynajmniej w dawnym życiu nie musiałem się martwić o tym, jak walczyć z pokusą, jak służyć innym. Warunkiem wejścia do ziemi obiecanej była wytrwałość, cierpliwość i wiara. Podobnie jest z naszą pielgrzymką do naszej ziemi obiecanej, do nieba. Tak, jesteśmy na pustyni, również musimy okazać się wierni. Czyli chrzest jest rytuałem, ale rytuałem, który niesie treść. Tak jak pocałunek męża wobec żony, czy żony wobec męża, mamy wobec dziecka. Tak, to jest rytuał. Tak, pocałunek jest rytuałem, który wykonujemy codziennie, albo prawie codziennie, albo często. Różnie to bywa. W każdym razie. Nikt z nas nie mówi, że skoro pocałunek jest jakimś gestem, rytuałem, to właściwie nie ma znaczenia. Nie, niesie treść. Kocham cię, myślę o tobie, zauważam cię, jesteś dla mnie kimś ważnym. Tak? Jeżeli nie dostrzeżemy treści, którą Bóg komunikuje w znakach, w gestach, to istnieje niebezpieczeństwo, że zaczniemy traktować chrzest tak, jak Izraelici traktowali obrzezanie. Tak, Izraelici tak traktowali obrzezanie. O, jestem obrzezany, w przeciwieństwie do tych pogan, Babilończyków, Asyryjczyków czy Egipcjan. Jestem obrzezany, nic mi nie grozi, wszystko w porządku, jestem przecież członkiem Kościoła, jestem członkiem ludu wybranego. Tak? Izraelici wpadli w taką przymierzową pychę. To my jesteśmy prawdziwą religią, myśleli o sobie. Ale Bóg mówił, słuchajcie, na ciele tak, owszem, jesteście obrzezani, ale wasze serce jest nieobrzezane, wasze serce jest daleko ode mnie. I bardziej niż na obrzezaniu ciała, zależy mi na obrzezaniu waszego serca. I chrzest niesie podobne znaczenie. Bóg mówi tak, bardzo dobrze, że jesteś ochrzczony, to jest znak mojej łaski względem ciebie, ale tak naprawdę to nie na obmyciu ciała mi zależy, ale zależy mi na obmyciu twoich grzechów. I teraz pytanie jest dla każdego z nas. Co z nimi? Co z twoimi grzechami? Tak podejrzewam, że większość z nas, tak jak tu jesteśmy, albo nawet wszyscy, gdybym zapytał, czy jesteśmy ochrzczeni, wszyscy powiedzieli, albo prawie wszyscy, tak, jesteśmy. Bardzo dobrze, tylko że pytanie brzmi, ale co z twoimi grzechami? Czy przyszedłeś z nimi do Chrystusa? Czy zaufałeś Jemu? Czy po Twoim życiu, i teraz nie mówię tylko o niedzielnym poranku, ale czy po Twoim życiu, to jak żyjesz, jak reagujesz w stresowych sytuacjach, jak odnosisz się do męża, żony, pracodawcy, pracownika, dzieci, kolegów, wrogów, czy po tych rzeczach widać, że jesteś uczniem Chrystusa? Czy po Twoim zachowaniu widać, że nie klękasz przed wartościami tego świata, ale przed Jezusem Chrystusem? Czyli chrzest oczywiście dla Emilki, Kamila, dla Malwiny to jest radosny moment, nie mówiąc już o Magdzie, ale to jest również przypomnienie dla nas na temat tego, co Bóg dał każdemu z nas w chrzcie. Tak? Przez chrzest wezwał każdego z nas do życia w oparciu o Pismo Święte, życia dla Chrystusa. Tak? Jak wygląda twoje życie? Czy odpowiadasz z wiarą na dobry, błogosławiony znak chrztu? Czy żyjesz w zgodzie z tym, co Bóg zakomunikował ci w chrzcie? Że jesteś Jego uczniem? Że jesteś częścią Bożej rodziny? Jak wygląda twoje życie, jeśli chodzi o zaangażowanie w życie Bożej rodziny? Czy jesteś konsumentem, który jedynie ma oczekiwania? Jak przyjdzie do kościoła, to pomyśli, jak tutaj inni mogą mnie usłużyć? Czy jesteś zaangażowanym uczestnikiem, który służy innym, swoimi darami? Także niestety wielu ochrzczonych depcze błogosławieństwo, które Bóg udzielił im w chrzcie. Niekiedy zachowujemy się jak Sinead O'Connor, która spaliła zdjęcie papieża, albo jak mieszkaniec Gdańska, który spaliłby flagę Polski. Tak nie deptajmy tego, co Bóg dał nam w chrzcie. Jak odpowiedziałeś na błogosławiony, dobry dar? Wiarą i posłuszeństwem, czy zupełną obojętnością, że jestem wyluzowany? Teraz następny sakrament. Komunia, potem bierzmowanie, potem ślub, no i w końcu pogrzeb na cmentarzu komunalnym, w obrządku chrześcijańskim oczywiście, bo jestem ochrzczony. Czy w taki sposób myślimy o chrzcie? Tak, dzisiejsza uroczystość to wielkie błogosławieństwo dla Magdy i jej dzieci, ale też dla Magdy odpowiedzialność prowadzenia, wychowania dzieci dla Chrystusa. To jest też odpowiedzialność dla nas wszystkich, którzy ich znamy, żebyśmy stanowili dla Magdy i dzieci zachętę, pociechę, żebyśmy modlili się regularnie o ich rodzinę, o ich duchową pomyślność, o ich wiarę. I kończąc, przypomnę tylko, że na pewno będziecie kuszeni, jesteście kuszeni niejednokrotnie i będziecie kuszeni, tak? Tak jak mówiliśmy tydzień temu, kiedy szatan kusił Jezusa, kiedy Jezus się oparł jego pokusie, czytamy, że szatan odszedł od Jezusa i tam jest takie stwierdzenie do czasu. Kiedy oprzemy się pokusie, nigdy nie myślmy, że mamy spokój, że oparliśmy się, jest wszystko w porządku. Będziemy kuszeni, powinniśmy sobie wtedy przypominać, że Bóg w łaskawy sposób wszczepił cię w ciało Jezusa, dał ci swoją pieczęć i Pismo Święte mówi nam, żebyśmy sobie co jakiś czas o tym przypominali. Czyj znak na sobie nosimy? Czyj obraz? Obraz Chrystusa. Więc zachowujmy się jak uczniowie Chrystusa. Jeżeli jesteś ochrzczony, jesteś synem królewskim, jesteś córką królewską, więc zachowuj się jak dziecko króla, a nie jak poganin. Ilekroć jesteś kuszony, żeby zgrzeszyć, odpowiedz szatanowi, używając też wcześniejszego przykładu, nie podeptam flagi, tak? Nie spalę jej. Nie będę deptał Ducha Świętego i tego, co Bóg dla mnie uczynił. Chcę żyć w zgodzie z tym, kim jestem, a jestem Bożą własnością, jestem dziedzicem Królestwa, jestem święty, jestem ukrzyżowany z Chrystusem, jestem uświęcony Jego krwią. I to chcę oznajmiać swoim zachowaniem. Także nie lekceważmy chrztu, żyjmy w wierze w Syna Bożego, który dał siebie samego za nas. Pamiętajmy, Bóg umieścił na nas swoje imię poprzez chrzest. Nie nośmy tego imienia na próżno. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za błogosławiony dar chrztu, poprzez który w łaskawy sposób włączasz nas w swoje przymierze i wzywasz do tego, abyśmy żyli wiarą, właśnie w kontekście Bożej rodziny, abyśmy w kontekście Kościoła karmili się Twoim słowem, ciałem i krwią Chrystusa, abyś Ty, Panie Boże, nas posilał. I dziękujemy Tobie, Panie, również za ostrzeżenia płynące z Twojego słowa, abyśmy, Panie, nie byli zbyt wyluzowani, jeśli chodzi o sam chrzest, ale byśmy pamiętali, że to żywa wiara w Ciebie, poddanie Tobie, Panie Jezu, naszej woli, jest drogą do zbawienia, nie sam rytuał ostatecznie sam w sobie. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że zapewniasz nam wszelkie środki łaski do tego, abyśmy kroczyli w tej duchowej pielgrzymce do naszej nowej ziemi obiecanej. Prosimy Cię, Panie Boże, byś umacniał każdego z nas Twoim duchem i abyśmy w chwilach próby czy pokusy przypominali sobie, co Ty, Panie, zakomunikowałeś nam w naszym chrzcie, że, Panie, jesteśmy Twoją własnością i nosimy na sobie Twoją pieczęć. Amen.